Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W audycji Szukając Słowa Bożego gościmy dzisiaj księdza doktora Tomasza Siemieńca, moderatora dzieła biblijnego w diecezji kieleckiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Na samym początku naszego wspólnego spotkania prośmy o potrzebne dla nas dary i łaski Ducha Świętego.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jego łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam zamieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą.
Usłyszeliśmy przed chwilą fragment z 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Na początku spróbujmy tę scenę umieścić na tle historii Izraela. Otóż rzecz dzieje się za czasów izraelskiego króla Achaba. Jest to 9 wiek przed Chrystusem. Ów król Achab, jak podają Księgi Królewskie, był jednym z najgorszych władców w historii Izraela. Przede wszystkim w zły sposób zasłużył się tym, że intensywnie propagował kult pogański. Skutkiem tego coraz więcej Izraelitów odchodziło po prostu od wiary w jedynego Boga, w Boga Jahwe. W obronie prawdziwej wiary wystąpił prorok Eliasz, prorok o bardzo znamiennym imieniu, albowiem Eliasz znaczy po prostu Jahwe jest moim Bogiem. Można powiedzieć, że to wystąpienie proroka Eliasza to swego rodzaju upomnienie się o należne dla Jahwe miejsce w narodzie izraelskim. W imieniu Boga Eliasz ogłasza zesłanie kary na Izraela. Ta kara przybierze postać klęski suszy. Natomiast sam prorok, jak zapowiedział Bóg, ma zostać uwolniony od skutków tej kary i udaje się do Sarepty, miasta w pogańskiej krainie, w pobliżu Tyru i Sydonu. W tymże mieście, w Sarepcie, znajduje gościnę u pewnej wdowy. Jak podaje Księga Królewska we fragmencie bezpośrednio poprzedzającym czytany dzisiaj tekst, owa wdowa upiekła prorokowi pod płomyk z posiadanych przez nią resztek oliwy i mąki. W ten sposób nakarmiła głodnego człowieka i Bóg ją wynagrodził według zapowiedzi proroka Eliasza, gdyż zarówno mąki, jak i oliwy nie ubywało. Każdego dnia starczało i mąki, i oliwy dla wdowy, dla jej syna i dla proroka. Dziś słyszymy, że ową gościnną wdowę spotkało straszliwe doświadczenie. Ciężko zachorował jej syn. Jak mówi tekst biblijny, choroba ta doprowadziła do śmierci. Słyszymy, że ogarnięta bólem matka robi prorokowi wyrzuty i że jego pojawienie się w imieniu Boga uświadomiło jej dawne winy, za które, jak sądzi, spotkała ją kara w postaci śmierci syna. Dalej widzimy modlitwę proroka, który zwraca się do Boga z żarliwą prośbą o przywrócenie życia dla owego młodego człowieka. Ta modlitwa Eliasza zostaje wysłuchana. Ucieszona matka woła z radością do proroka: teraz już wiem, że jesteś naprawdę mężem Bożym i przez twoje usta przemawia Pan Bóg. Zwróćmy uwagę na kilka ważnych szczegółów w tym czytanym dzisiaj tekście biblijnym. Jak zauważyliśmy, Sarepta była miastem sydońskim, a więc leżała w krainie, w której panował kult bałwochwalczy, kult pogańskiego bożka Baala. A trzeba pamiętać, że w mentalności ludów starożytnego wschodu nad każdą krainą sprawował władzę odpowiedni Bóg. I to, że cud dokonuje się właśnie w krainie, w której według powszechnej opinii nie sprawował władzy Jahwe, wskazuje, że jego moc sięga aż po krańce ziemi. Jego moc działa nawet tam, gdzie wydawać by się mogło, że jest on całkowicie nieznany. Ten cud dokonany w imieniu Boga Jahwe w istocie podważa władzę Baala, który okazuje się być fałszywym bogiem. Okazuje się, że nie ma on w sobie żadnej mocy, nic nie może uczynić. A tymczasem władza jedynego prawdziwego Boga Jahwe na pogańskiej ziemi obejmuje także życie i śmierć. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół pierwszego czytania, na ostatnie zdanie, które stanowi swego rodzaju wyznanie wiary. Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i przez twoje usta przemawia Pan Bóg. Oto jesteśmy świadkami, jak kobieta z pogańskiej krainy uznaje moc Boga Jahwe i uznaje także autorytet proroka Eliasza, proroka, który przemawia w imię Jahwe. A zatem tekst z Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Królewskiej z rozdziału 17, poucza nas o dwóch ważnych prawdach. Pierwsza jest taka, że nie ma na ziemi takiego miejsca, które by było wyjęte spod władzy Boga. Choćby ludzie przez tysiące różnych deklaracji, oświadczeń, głosowań nieustannie usuwali Boga ze swego życia, choćby zakazywali wspominać Jego imię w swoich krajach, to jednak te ich wysiłki są nic nie warte, bo Jahwe, jedyny Bóg, i tak jest Panem całej ziemi i nic i nikt tej prawdy nie jest w stanie zagłuszyć. I druga prawda związana z odczytanym przed chwilą tekstem biblijnym jest taka, że cud dokonany przez Eliasza ma na celu odkrycie przez ową kobietę istnienia prawdziwego Boga. Można powiedzieć, jest to modelowy przykład roli, jaką cud spełniony w imię Boga pełni w życiu człowieka. Cud nie jest po to, aby kogoś przestraszyć, aby wzbudzać panikę, aby straszyć czy to niewierzących, czy wątpiących. Nie jest także cud po to, aby traktować go w kategoriach sensacji. Cud ma sprawić, że człowiek, zastanawiając się nad wydarzeniem, które się dokonało, dostrzeże tam działanie mocy Boga. Po prostu w tego Boga uwierzy. I owa kobieta uwierzyła. Słowo Pańskie na twoich ustach jest prawdą. Innymi słowy, to, Eliaszu, co mówisz o Bogu, to nie jakieś wymysły, to nie jakieś pustosłowie. To słowo prawdziwe, czyli skuteczne, słowo, które niesie w sobie ogromny dynamizm, ogromną moc, które jest w stanie sprawiać, że człowiek przechodzi ze śmierci do życia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższyłem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udają się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymając się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego.
Usłyszeliśmy przed chwilą fragment listu do Galatów z 1 rozdziału, wersety od 11 do 19. Jak widzimy, są to początkowe słowa listu do Galatów. Może warto najpierw uświadomić sobie, dlaczego święty Paweł pisze ten list. Bo większość listów apostolskich, jakie znajdują się w Nowym Testamencie, stanowi odpowiedź na pewne problemy, które pojawiały się w różnych wspólnotach chrześcijańskich. I także we wspólnotach Galacji pojawili się ludzie, którzy zaczęli podważać apostolski autorytet Pawła. wskazywali, że nie może być Paweł wiarygodny, ponieważ nie należał do grona 12 powołanych przez Jezusa, a zatem uważali, że nie głosił prawdziwej Ewangelii. Zarzucano mu także, że nie zwraca uwagi na wymagania prawa mojżeszowego, choć przecież Paweł był Izraelitą. Kiedy apostoł dowiedział się o działaniach tych ludzi, swoich wrogów, pisze list, aby ostrzec adresatów, aby ostrzec Galatów przed fałszywą nauką. I w tym liście broni swojej pozycji apostoła, broni swojego autorytetu. Utrzymuje, że nauka, którą głosi, jest jedyną prawdziwą Ewangelią. Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, można nazwać obroną apostolskiego autorytetu Pawła. U podstaw tego autorytetu jest objawienie, które Paweł otrzymał bezpośrednio od Jezusa. Paweł stara się to udowodnić swoim słuchaczom. W jaki sposób? Za pomocą kilku argumentów. Otóż najpierw pokazuje, że po ludzku biorąc nie był przygotowany na przyjęcie Ewangelii. Nie interesował się po prostu przyjęciem orędzia o Jezusie. Mało tego, zaciekle przeciw Ewangelii występował. Nauka o Chrystusie stanowiła przedmiot jego nienawiści. Ta nienawiść była zresztą powszechnie znana. Głośno było przecież o Szawle, prześladowcy chrześcijan, i na pewno Galaci także o nim słyszeli. Dlatego też Paweł słusznie rozumuje, że z ludzkiego punktu widzenia nie da się logicznie wytłumaczyć, dlaczego jeden z największych wrogów Chrystusa, jeden z największych wrogów Ewangelii, nagle staje się jej gorliwym głosicielem. Tego w sposób naturalny nie da się po prostu wyjaśnić. Drugi argument, jaki podaje Paweł, to taki, że nie można wyjaśnić, dlaczego on, który należał do faryzeuszów, a więc stronnictwa, które w głębokim szacunku miało przestrzeganie przepisów prawa, nagle zaczął głosić naukę wzywającą do całkowitego porzucenia prawa. Choć byli tacy chrześcijanie, którzy usiłowali pogodzić zarówno chrześcijaństwo, jak i judaizm. A jednak Paweł do nich nie przystał, a przecież to mogłoby wydawać się zupełnie naturalne, że gorliwy faryzeusz stara się pogodzić judaizm i chrześcijaństwo. Paweł tego nie uczynił. Jak to wytłumaczyć? Dalej Paweł mówi o swoim powołaniu, które przyrównuje do prorockiego powołania Jeremiasza. Mimo odmiennych planów ludzkich, mimo wyraźnego występowania przeciw Bogu, Bóg jeszcze przed narodzeniem Pawła ma już wobec niego pewne plany, i to bardzo jasne plany, plany bardzo odważne. Obejmowały one objawienie prawdy o Jezusie Chrystusie poganom. Dzięki pracy apostoła miało się to dokonać na drodze przepowiadania Ewangelii. Widać zatem, że plan Boży względem Pawła jest planem zaszczytnym. Jest planem, na który apostoł wcale sobie nie zasłużył swoim postępowaniem. Wszystko, co Paweł miał uczynić, to, kim miał być, było dziełem łaski i dobroci Bożej. Dalej kolejny argument, jaki podaje apostoł, argument, który wyklucza możliwość czysto ludzkiego wytłumaczenia początków jego apostolskiej działalności, to jego zachowanie po nawróceniu. Paweł podkreśla, że nie spędzał tego czasu na dokształcaniu się, na nadrabianiu zaległości w poznawaniu Ewangelii, na przykład poprzez spotkania z apostołami. Stąd na przykład nie mówi, że udał się do Jerozolimy na konsultację tam, gdzie przebywa Piotr, a więc ten, który był pierwszy spośród apostołów. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem, nie odbył żadnej formacji pod okiem apostołów, nie uczył się od nich Ewangelii, dlatego bardzo wyraźnie podkreśla, że te spotkania w Jerozolimie były bardzo krótkie. Były bardzo rzadkie i krótkie, dlatego że nie chciał od nich otrzymywać orędzia. Nie potrzebował, bo miał to orędzie otrzymane od kogoś innego, od kogoś znacznie większego niż apostołowie. Miał to orędzie otrzymane od Chrystusa bezpośrednio, sam o tym zresztą mówi. Dalej mówi, że po nawróceniu udaje się do Arabii. Być może była to jego pierwsza misja ewangelizacyjna. Być może też zakończyła się niepowodzeniem, stąd w innych pismach nie ma o niej ani słowa. Widzimy zatem, że powołanie apostoła Pawła wiąże się z szeregiem wydarzeń zupełnie niewytłumaczalnych z ludzkiego punktu widzenia. W nawiązaniu do pierwszego czytania, do cudu zdziałanego w imieniu Boga przez Eliasza, możemy tutaj również widzieć swego rodzaju cud, nadzwyczajną interwencję Boga. Cud, którego apostoł Paweł doświadczył na sobie. To spotkanie z Bogiem sprawiło, że stanął on w szeregu gorliwych głosicieli Ewangelii. I choć nie należał do grona 12, to jednak swą gorliwością wielu spośród nich przewyższył i sprawił, że Ewangelia dotarła aż po krańce świata.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbini Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Fragment Ewangelii, którego wysłuchaliśmy, pochodzi z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 11 do 17. Uważny słuchacz na pewno zauważył, że są pewne elementy wspólne między Ewangelią przed chwilą odczytaną i pierwszym czytaniem z Księgi Królewskiej. Opowiadanie znajdujące się w dzisiejszej Ewangelii można nazwać konfrontacja ze śmiercią. Ewangelista stawia nam przed oczy dwie grupy ludzi, które zbliżają się do siebie i spotykają się ze sobą w bramie miasta. Można powiedzieć, dwie procesje. Z jednej strony Jezus, uczniowie i wielki tłum, i druga grupa, kondukt pogrzebowy towarzyszący zmarłemu młodzieńcowi. W owym kondukcie na pierwszym miejscu wymieniona jest matka zmarłego. Można powiedzieć, że u bram miasta Nain spotykają się ze sobą symbolicznie życie i śmierć. Jakby reprezentantami tych sfer są odpowiednio Jezus i matka zmarłego. Zwróćmy uwagę na pewne szczegóły czytanej Ewangelii. Najpierw na to, kto towarzyszy Jezusowi. Są to uczniowie i, jak mówi święty Łukasz, wielki tłum. A więc adresatami odbiorcami wydarzenia, które się za chwilę dokona, nie jest tylko wybrana grupa ludzi. Nie są nieliczni. Przesłanie płynące z tego, co się za chwilę dokona, przeznaczone jest dla wszystkich ludzi. Możemy przypuszczać, że w tej grupie nie wszyscy byli przekonani co do osoby Jezusa. Być może byli i tacy, którzy po prostu szli za Nim, kierowani zwykłą ciekawością. Dalej, zwróćmy uwagę na opis głównych postaci w owej grupie wychodzącej z miasta, bo opis ten podkreśla dramatyzm sytuacji. Mamy tam scenę, która uosabia w najwyższym stopniu rozwianie wszelkich nadziei. Śmierć stanowi bowiem całkowitą porażkę człowieka. Młody człowiek przegrał. Zapewne pokonała go jakaś choroba. Na dodatek jeszcze ta śmierć młodzieńca stanowi również całkowitą porażkę jego matki. Słyszymy, że była wdową, a więc najpierw straciła męża, teraz straci syna, a więc osobę, która miała być dla niej oparciem, żywicielem, obrońcą. Biblia w wielu miejscach, zwłaszcza w Starym Testamencie, pokazuje, że bardzo dramatyczny był los wdów, które nie mogły się utrzymać, które były skazane na bardzo nędzne życie. Dalej ewangelista pisze, że na widok matki Jezus ulitował się. Ta wzmianka przywodzi nam na myśl jeszcze dwie inne sceny, także z Ewangelii świętego Łukasza. Pierwsza z 10 rozdziału, postawę dobrego Samarytanina, o którym ewangelista mówi, że ulitował się, wzruszył się głęboko. I druga scena z 15 rozdziału, również Ewangelii świętego Łukasza, postawa miłosiernego ojca względem marnotrawnego syna. Tam również mamy ten zwrot, wzruszył się głęboko. Te wszystkie sceny ukazują reakcję na sytuację, w której wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei. Bo przypomnijmy, opisywany w 10 rozdziale ranny człowiek został już opuszczony nawet przez tych, którzy niejako z urzędu mieli zajmować się ludźmi potrzebującymi, przez kapłana, przez lewitę. Z kolei syn marnotrawny sprowadził siebie samego do stanu najgorszego z możliwych. A więc mamy sytuację krańcowego nieszczęścia. I ta reakcja Jezusa, który ulitował się, jest reakcją wnoszącą pewną nadzieję. Dalej słyszymy, że Jezus został określony jako Pan. To bardzo ważne. W oryginalnym tekście greckim jest tutaj bardzo znamienne słowo Kyrios. W innym Łukaszowym tekście w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale znajdujemy wyjaśnienie, że ten tytuł Kyrios, Pan, przysługuje Jezusowi jako temu, który przez swoje zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo nad śmiercią. A więc to określenie użyte tutaj przez świętego Łukasza wskazuje, że również tutaj mamy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. To zwycięstwo zapowiada także inny gest Jezusa, dotknięcie mar, na których leżał zmarły młodzieniec. Według prawa żydowskiego dotykanie zmarłego, a nawet noszy, na których leżał, sprowadzało nieczystość rytualną. A gest Jezusa pokazuje, że On nie ma żadnego lęku wobec śmierci. Można powiedzieć, w momencie spotkania Jezusa kończy się triumfalny pochód śmierci. Co prawda będzie ona jeszcze obecna na świecie, ale w konfrontacji z Jezusem traci swoją moc. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa, jakimi zwraca się Jezus do owego młodzieńca. Wstań. Te słowa stanowią zapowiedź najważniejszego powstania z martwych, którego dokona Jezus. Zresztą mamy tutaj to samo słowo, które potem wielokrotnie w Nowym Testamencie jest używane na określenie wskrzeszenia Jezusa przez Boga. I wreszcie Jezus oddaje syna matce. Czyn Jezusa stawia życie matki w nowej perspektywie. To życie nie jest już naznaczone beznadzieją. Ma ona dla kogo żyć, a zarazem ma na nowo kogoś, kto będzie dla niej podporą. Końcowe słowa Ewangelii opisują skutki dokonanego przez Jezusa czynu. Słyszymy, że Lud ogarnięty został przez lęk. Niewątpliwie na skutek tego, że ludzie uświadomili sobie, że oto stanął wobec nich ktoś, kto jest potężniejszy niż śmierć. Ktoś, kto jest w stanie dokonywać wielkich dzieł Boga. Lęk to nie panika. Lęk to uznanie dzieł Bożych. Bardzo często tę postawę prezentowali Izraelici w Starym Testamencie, kiedy uświadamiali sobie, że oto byli świadkami wielkiej, wspaniałej interwencji Jahwe. Dalej słyszymy w Ewangelii, że lud wielbi Boga, bo dostrzegł, że oto objawiła się Boża chwała, a więc została zamanifestowana Boża zbawcza obecność. I wreszcie bardzo ważne wyznanie. Wielki prorok powstał między nami. Między nami to znaczy w Izraelu. To bardzo ważne wyznanie, dlatego że od pewnego czasu Izrael nie był już miejscem, gdzie pojawiali się prorocy. Izraelici oczekiwali takiego dnia, kiedy pojawi się jakiś wielki prorok. Mówi o tym choćby księga proroka Malachiasza, czy też druga księga Machabejska. To wyznanie złożone przez lud dowodzi, iż Izraelici zrozumieli, że żyją w wyjątkowej chwili. Jest to po prostu ich wyznanie wiary. Oto Bóg na nowo działa w Izraelu. Bóg na nowo dokonuje wielkich rzeczy. Widzimy zatem, że liturgia słowa najbliższej niedzieli koncentruje się przede wszystkim wokół tematu cudu. Cudu, który ma wzbudzić wiarę. Słyszeliśmy, jak cud dokonany przez Eliasza wzbudził wiarę w pogańskiej kobiecie z Sarepty. Cud dokonany przez Jezusa wzbudził wiarę w ludzie, który za nim szedł. I wreszcie widzimy życie apostoła Pawła, które również jest swego rodzaju cudem, bo przecież tak tylko można określić sytuację, kiedy ktoś z wielkiego prześladowcy staje się gorliwym głosicielem Ewangelii. Dlatego chciałbym dzisiaj naszych słuchaczy zachęcić do tego, byśmy pomedytowali przez chwilę nad tą wielką tajemnicą, tajemnicą cudu. Bo dziś zwłaszcza te cuda postrzegane są w kategoriach taniej sensacji. Wydarzeń, za którymi gonią dziennikarze, za którymi gonią różni fotoreporterzy. I w tych wydarzeniach bardzo często to działanie Boga umyka człowiekowi. A przecież czasy, w których żyjemy, też są czasami działania Boga. I wiele osób, które przeszły przez tę ziemię dobrze czyniąc, wiele spośród tych osób również są takim dowodem na to, że cud nadal się zdarza. Również w XXI wieku. A zatem zapraszam wszystkich słuchaczy do dzielenia się swoimi refleksjami.
Ksiądz dr Tomasz Siemieniec, moderator dzieła biblijnego w diecezji kieleckiej, jest gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, w której medytujemy, rozważamy czytania najbliższej niedzieli. Zapraszamy do współtworzenia tej audycji. Oto numery telefonów do naszego studia 056 655 23 55. To telefon dla tych spośród Państwa, którzy mieszkacie na północy naszego kraju, chcecie włączyć się w naszą audycję. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej oraz dla słuchających nas poza granicami Polski. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Ja dzwonię z Rzeszowa.
Proszę się przedstawić.
Ja dzwonię z Rzeszowa.
Tak, jesteśmy na antenie już.
Moje imię jest Ludek. Chciałem się włączyć do tych rozważań dotyczących pierwszego listu do Galatan. W trochę może odmiennej tonacji, mianowicie ja kiedyś wpadła mi w rękę taka książka autora podpisującego się Kamal Salimi. On próbował zrekonstruować jak gdyby w jakiś sposób pewne składniki, które się znajdują w tym liście i w szczególności zostało mi w pamięci co następuje. Jeśli idzie o tą podróż do Arabii, która jest taką tajemniczą tutaj, tajemniczym elementem, to ten historyk sugerował, że mogła być to podróż po jakąś Ewangelię apokryficzną, z której Paweł mógłby po prostu bezpośrednio przeczytać to wszystko, co się wydarzyło w Jerozolimie. I z czego mógł po prostu zaczerpnąć, znaczy, że to była ta droga, no powiedzmy, tego działania łaski, mająca go naprowadzić właśnie na tą drogę apostoła.
Dziękuję bardzo, to jest naprawdę bardzo ciekawa myśl. Natomiast ta myśl bardziej opiera się na hipotezach i przypuszczeniach, które no, nie mają żadnego pokrycia w dowodach. Po pierwsze, Arabia była zamieszkiwana przez Nabatejczyków. To było królestwo Nabatejczyków. Raczej nie było tam chrześcijan. Właśnie dlatego po to poszedł apostoł Paweł, aby tam pozyskać nowych uczniów Chrystusa. Po drugie, no trudno przypuszczać, żeby w czasie, kiedy to się stało, a więc to był gdzieś 35-36 może rok, na pewno były to lata 30, czyli krótko po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, trudno przypuszczać, aby wtedy już istniały jakieś dzieła pisane. Ja nie znam tej pracy, na którą się tutaj nasz słuchacz powołał, natomiast Przypuszczam, że jest ona raczej oparta na pewnego rodzaju tylko czystych przypuszczeniach i hipotezach. Natomiast gdyby ktoś bardziej chciał zainteresować się właśnie ową podróżą, jak i życiem świętego Pawła od strony właśnie jego życiorysu, jego biografii, także czasów, w których żył, bardziej bym proponował bardzo dobrą pracę profesora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza Waldemara Rakoczego, właśnie Chronologia Pism Pawłowych. Myślę, że tam można by dowiedzieć się o wiele więcej, zwłaszcza, że tamta praca jest dobrze udokumentowana. Dziękuję bardzo.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora, ojca i wszystkich, którzy są skupieni wokół naszego radia. I chciałbym wyjść z tych słów, które są zawarte w Ewangelii. Mianowicie po tym, jak stał się cud z wskrzeszeniem tego młodzieńca z Naim, to wszystkich ogarnął strach. No i moja sugestia jest taka, że strach jest jakimś probierzem wiary, bo jest niezbędne, żeby mógł stać się cud, potrzebna jest wiara, co bardzo było widoczne, kiedy Jezus znalazł się w swoich rodzinnych stronach i tam jest takie zdanie, że Jezus nie mógł czynić tam już więcej cudów ze względu na niedowiarstwo swoich ziomków. I mnie to zastanawiało, jak to? Przecież Jezus jest wszechmocny i On to mógł zrobić. A potem doszedłem do wniosku, że nie, że tutaj niestety jest potrzebna wiara. No i taki element strachu również chyba jest w przeżyciu Pawłowym. Kiedy on właśnie zmierzał do Damaszku, no to też doznał chyba uczucia strachu w momencie, kiedy go to spotkało. Myślę, że jest to jakiś element na drodze kształtowania naszej wiary i nie jest to sprawa łatwa, bo taka refleksja, jak ksiądz powiedział dzisiaj, że Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa. Czy można wobec tego powiedzieć, że Jezus wskrzesił samego siebie, bo przecież umarł jako człowiek, a jako Bóg nie umarł? I na tym pytaniu chciałbym zakończyć. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tę opinię, za to świadectwo. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa opinia, zwłaszcza, że dowodzi dobrej znajomości Biblii przez naszego słuchacza. Oczywiście wiara jest niezbędna do cudu. Ma pan rację, dlatego że po prostu cud może być przyjęty przez wiarę. Tam, gdzie człowiek podchodzi do rzeczywistości nadprzyrodzonej z lekceważeniem, tam rzeczywiście cud się nie dokona. Natomiast bardzo często możemy zauważyć w Ewangeliach, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy Jezus dokonuje uzdrowień, w takich sytuacjach rzeczywiście bardzo często ewangeliści mówią, przytaczają słowa Jezusa: idź, twoja wiara cię ocaliła, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, a więc widzimy, że oczywiście cud jest nierozłącznie związany z wiarą, dlatego właśnie zaproponowałem taki temat naszej medytacji. Zwłaszcza sądzę, jest to temat aktualny w czasach, w których żyjemy, kiedy cud jest postrzegany w kategoriach sensacji, w kategoriach wydarzenia, na którym skupia się opinia różnych mediów, różnych ludzi, którzy tak naprawdę nie potrafią tam dostrzec Pana Boga. Dlatego bardzo cenny głos był naszego słuchacza, głos, który zauważył rzeczywiście, że cud jest nierozłącznie związany z wiarą. Natomiast co do tego strachu, o którym Pan mówił, jest to pewna reakcja człowieka na dostrzeżenie Bożej mocy. Natomiast, tak jak mówiłem, w języku Biblii ten lęk przed Bogiem, ta bojaźń Boża, myślę, że to określenie jest najlepsze, bardzo często pojawia się w tekstach biblijnych, ta bojaźń Boża nie ma w sobie nic z paniki. Jest to raczej uznanie Bożej mocy, uznanie tego, który działa. Natomiast co do ostatniego pytania, o którym Pan mówił, dotyczącego wskrzeszenia zmartwych Jezusa, pamiętajmy o tym, że zresztą ostatnio obchodziliśmy uroczystość Trójcy Świętej. Trójca zawsze działa na zewnątrz, tak można powiedzieć, jako jedność, a więc nie możemy wprowadzać pewnego takiego rozdwojenia.
Dziękujemy za zabranie głosu, dziękujemy za to, że pośród nas jest ksiądz dr Tomasz Siemieniec, moderator dzieła biblijnego w diecezji kieleckiej, że mamy tę szansę i okazję, aby poszukiwać Słowa Bożego poprzez medytację, poprzez wspólne dawanie świadectwa. 056 655 23 55 lub 056 655 23 56. To odpowiednio telefony dla słuchaczy z Polski Północnej, Polski Południowej oraz dla słuchaczy za granicę. 655 23 33 lub 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Teresa mówi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie ja balansuję na granicy życia i śmierci i właśnie chcę wołać do Boga, żeby uczynił ze mną cud. Ja już, próbowałam już to dodzwonić się do południa już do ojca dyrektora, ale jakoś nie uzyskałam połączenia i właśnie czynię to teraz. Pozdrawiam ojca dyrektora.
Dziękujemy bardzo, Pani Mario Teresa.
I wołam do Boga,
aby
przymnożył mi wiary i przywrócił życie. I przywrócił do życia. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy za to świadectwo i tę prośbę o modlitwę. To rzeczywiście sytuacja, która właśnie wymaga wielkiej wiary, ale myślę, że właśnie jeśli taka wiara będzie w naszych modlitwach, jeśli taka mocna wiara będzie w naszych prośbach, Bóg dokona tego cudu. Z tym, że pamiętajmy o tym, że to działanie Pana Boga często nie dokonuje się na takiej zasadzie automatyzmu, to znaczy my kierujemy jakąś modlitwę i za chwilę Pan Bóg nam odpowie. Otóż Pan Bóg nam odpowie w taki sposób, który będzie najlepszy dla naszego zbawienia. Taki sposób, który sprawi, że będziemy jeszcze bardziej Go kochać, że będziemy coraz bliżej Niego. I myślę, że o to właśnie trzeba się modlić, abyśmy zawsze byli coraz bliżej Pana Boga, aby te wszystkie trudne czasami doświadczenia, które nas spotykają na naszej drodze życia, sprawiały, że przez chwilę w tym właśnie biegu życia zatrzymamy się i pomyślimy o Bogu, który ma nas w swojej opiece, który ma nas w swym ręku i nieustannie chce nam pomagać. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, proszę bardzo.
Już jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo. Proszę włączyć radioodbiornik albo wyciszyć.
Już chwileczkę, tylko radioodbiornik przyciszę.
Stała prośba do naszych radiosłuchaczy.
Proszę Państwa, jestem mistykiem świeckim, lekarzem, 63 lata. Tak, no Pan tak mnie wybrał. Chciałem tej Pani, która przed chwilą dzwoniła, powiedzieć, że śmierć to życie, odwrotnie jest. Śmierć to życie. Ja nie chcę tu być, mam być dla Pana, ale nie chcę tu być. Dzisiaj po Komunii Świętej nie mogłem wyjść z kościoła i chciałbym, żeby ojciec mnie zabrał stąd, ale mam być, dokąd mam być. Prosiłbym tą Panią, żeby każdy dzień ofiarowała w jakiejś intencji podanej z nieba, bo mnie podają. Na każdy dzień mi podają. To tyle.
Dziękujemy bardzo za te słowa.
Ja zawsze, kiedy słyszę właśnie takie wypowiedzi, przypominam sobie słowa Ojca Świętego, który mówiąc o swojej śmierci, mówił zawsze z wielkim spokojem, a zarazem traktował ją jako przejście z życia do życia. Takie słowa bodajże w liście do osób starszych znalazły się w samym zakończeniu. Ojciec Święty pisze, że nie może się doczekać tej chwili, kiedy Bóg wezwie go z życia do życia. I myślę, że ta postać papieża powinna być dla nas pewnym wzorem właśnie przeżywania różnych trudnych sytuacji i łączności z Panem Bogiem. Myślę, że trzeba życzyć każdemu z nas, aby właśnie na swoje życie, na swoje trudne sytuacje, czy nawet na nadchodzącą śmierć patrzył w taki sposób, jak czynił to Jan Paweł II, jako przejście z życia do życia.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus, Zofia z Wielkopolski. Ja mam takie zapytanie, nie chcę po prostu tutaj pytać, odnośnie wdowy konsekrowanej. Jestem wdową od 9 lat, wcześniej owdowiałam. Nie myślę o ponownym zamążpójściu i chciałabym o rozszerzenie tego pojęcia prosić.
Ja myślę, że z tym pytaniem, bo ono nie do końca wiąże się z tematem naszej audycji, ale jest bardzo ciekawe, ponieważ w ostatnich latach rzeczywiście odkrywany jest coraz bardziej stan właśnie wdowieństwa konsekrowanego. Myślę, że można by zwrócić się z tym pytaniem do osoby odpowiedzialnej za życie konsekrowane, za życie zakonne. W każdej diecezji jest taka osoba, która może udzielić szczegółowych wskazówek.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta, ojca prowadzącego katechezę.
Ksiądz doktor Tomasz Siemieniec.
Na się kłania. Chciałem powiedzieć, że wiara jest darem, a dar jest łaską. O to wszystko należy się modlić, bo nie zawsze człowiek może dostąpić. Trudno jest przyjmować śmierć, trudno jest przyjmować cierpienie. Wiem to z własnego doświadczenia. Modlitwa w tym ogromnie pomaga. Natomiast, cóż, Boga nam wypada tylko prosić o to, żeby potrafił, dał nam łaskę rozeznania i zrozumienia oraz odnalezienia się samych siebie w tych sytuacjach, które nas spotykają. Bo niejednokrotnie człowiek gubi się w tym wszystkim. Zwłaszcza teraz w chaosie informacyjnym, w chaosie sytuacyjnym, ciągle przyspieszającego życia, tego biegu, tego tempa, którego coraz więcej osób po prostu nie wytrzymuje. I tutaj na falach Radia właśnie Maryja możemy się spotkać i porozmawiać normalnie o tym wszystkim. Także ja myślę, że należałoby prosić przede wszystkim Maryję, Matkę Dobrej Rady, Matkę Pocieszenia, o to, aby wiara stała się naszym darem. Czyli możemy krótko powiedzieć, prosimy Cię, Panie, o dar wielkiej wiary. Pozdrawiam tutaj z Miednej, dziękując jednocześnie za audycję. Pozdrawiam wszystkich słuchających.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzymy szczęść Boże.
Przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Tomasz Siemieniec, moderator dzieła biblijnego w diecezji kieleckiej. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej. Dla słuchaczy zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Księże doktorze, w czasie dzisiejszej katechezy, dzisiejszego rozważania nad czytaniami, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, padło takie bardzo piękne zdanie, że cud jest dany nam po to, aby wzbudzać naszą wiarę, aby umacniać tę wiarę, nie jest dany, aby biegać i szukać w nim sensacji. Za te słowa bardzo mocno dziękujemy. Ja ze swej strony, jeżeli można kilka słów właśnie o tym aspekcie cudu i doświadczenia człowieka, który otwarty jest na Boże działanie i dlatego może doświadczyć tego cudu i być umocniony swoją wiarą. Może być umocniona jego wiara.
Rzeczywiście każdy cud, który jest przyjmowany z wiarą, jest dla człowieka wielkim umocnieniem, a to dlatego, że człowiek uświadamia sobie, że nie jest sam, że jest ktoś, kto po prostu działa swoją potężną mocą. I w sposób szczególny właśnie wtedy człowiek potrafi odważnie stawiać czoła różnego rodzaju trudnościom, potrafi pewne rzeczy przyjąć, potrafi dostrzec w tym wszystkim działanie Pana Boga. Zwłaszcza ostatnio byliśmy świadkami, może trochę przez wiele mediów źle prezentowanych wydarzeń związanych z procesem beatyfikacyjnym, kanonizacyjnym Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie właśnie doszukiwano się tego elementu sensacyjnego. Natomiast ja, wpatrując się właśnie w tamte wydarzenia dotyczące uzdrowienia owej siostry zakonnej we Francji, i kiedy dzisiaj wsłuchiwałem się w słowa pierwszego czytania właśnie o tej ziemi, która nie znała Boga, owej ziemi Tyru i Sydonu, gdzie Bóg objawił swoją moc, ja widzę pewne analogie. Właśnie Bóg wybiera różne miejsca i myślę, że to jest umocnienie i dla nas, ludzi, którzy żyją wśród chrześcijan, jak i dla tych ludzi, którzy żyją wśród czasami wrogów, wśród tych, którzy z chrześcijaństwa szydzą, wśród tych, którzy chrześcijan lekceważą. I myślę, że to właśnie może być takie umocnienie wiary. Bóg działa wszędzie, nawet w takich miejscach, o których byśmy nigdy nie przypuszczali.
Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do tej katechezy.
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić i gorąco witamy.
Marian Żółkowa.
Proszę bardzo.
Chciałem dać takie świadectwo. Po prostu 2 tygodnie temu byłem u lekarza. Taki nagły ból brzucha. Takie usnięcie miałem. To się do tego właśnie tyczy. I lekarz powiedział, że najprawdopodobniej to jest wrzód, no i trzeba się do lekarza, do szpitala. To było po południu. Zaczęliśmy się modlić. To było bodajże nowenna była w Radiu Maria z Torunia. No i żona mówi, wiesz co, ja postaram się, żeby... Tak. Ja się postaram, żeby o uzdrowienie Twoje. Żona bardzo cierpi, ma cierpienia duże i nie chodzi po dworze, tylko tyle, co w pomieszkaniu. No i są takie chwile, że bardzo, bardzo cierpi. No i lekarze też nie mogą nic poradzić na to. Natomiast noż. I w czasie tej nowenny, kiedy żona się modliła, dostałem takie łaski właśnie, że uciszyło się to. Ten ból taki tak złagodziło, że nie odczuwałem nic. I postanowiłem, że żadnych proszków nie będę brał, chociaż wykupiłem leki, które mi też nic nie dawały, bo ten ból się utrzymywał, ostry taki. I nie chciałem to nikomu tak rozgłaszać, ani do kapłana, ani co, tylko zaczekać, co się będzie dalej działo. No i przez 2 tygodnie właśnie, chwała Bogu, że żołądek mnie nie boli, że ten wrzód, no to ukazał się jakąś chyba pomyłką.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo. I kiedy pan tak właśnie mówił o swojej historii, przypomina mi się epilog Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest mowa o wielu innych znakach, których nie zapisano w Ewangelii. I myślę, że każdy z nas w swoim życiu zapisuje taką właśnie Ewangelię z różnymi wydarzeniami, w których dostrzega i działanie Pana Boga, dostrzega siłę modlitwy. I życzę Panu, aby również w przyszłości Pan zapisywał tę księgę swojego życia takimi właśnie wydarzeniami, takimi sytuacjami, w których będzie Pan widział siłę modlitwy, będzie Pan widział również działanie Pana Boga. Będą to wydarzenia różne, życzę tych radosnych, bo w nich również można odkryć moc Bożą. Ale umiejmy właśnie zawsze otwierać się na działanie Pana Boga i umiejmy w tym wszystkim, co nas otacza, dostrzegać Jego przemożne działanie, Jego opiekę.
Odbieramy kolejny telefon w audycji Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Irena z Toronto.
Teraz i zawsze.
Już nieraz mówiłam o takim, o ten mój przykład podawałam nieraz, ale motto, które właśnie prowadzi mnie przez życie, to jest takie. Moim pasterzem jest Pan i nie brak mi niczego. I na koniec po mojej wypowiedzi prosiłabym właśnie o pieśń tę Moim pasterzem jest Pan, biskupa Długosza. Ja właśnie mówiłam już nieraz, że Bóg mi pomaga. Nawet ja o tym nie myślę, a samo życie mi układa się, ale codziennie rano dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mi daje. Zawsze tylko powiem, dziękuję Boże za wszystko, co mi dajesz. I cieszę się, uśmiecham. Nawet czasem jadę samochodem, to mówię, Boże, jak jestem szczęśliwa, Bóg mi tyle rzeczy dał, no się cieszę. Modlę się również do Ducha Świętego o to, by mnie prowadził zawsze dobrą drogą. Jeśli chodzi o śmierć, to nawet nigdy nie boję się. Nawet czasem mówię, że jak będę umierała, to z uśmiechem na buzi, że szybciej zobaczę Boga. Sam ja nawet czasem tak mówię i nie boję się, nie drżę, bo wiemy, że zawsze umrzemy i będziemy może tam. O co tylko nawet poproszę Pana Boga, to mam nawet często w ciągu 3 dni. Jeśli mam jakiś problem, to sam rozwiązuję się, nawet o tym nie myślę, tylko po prostu tak sobie tylko nawet westchnę, ot mam problem, a później ten problem sam rozwiązuje się i nawet nie trzeba sobie zawracać głowy całymi dniami, myśleć o tym i tak po prostu niepokoić się, tylko uwierzyć i czekać. Ale modlić się trzeba codziennie i dziękować Bogu za wszystko, co nam Bóg daje, bo to właśnie nam Bóg Ojciec daje wszystko. A kiedy coś trzeba, oczywiście trzeba wtedy poprosić. Jeśli my damy Bogu, jeśli my się pomodlimy, będziemy żyć, to i Ojciec nas widzi, zna, że się modlimy codziennie i wtedy na pewno jest to życie naprawdę wspaniałe, a nie jak przysłowie mówi czasem, tak jak sługa do Boga, że jak już mamy problem, to wtedy ręce wyciągamy. Nie. Kiedyś nawet byłam w naszym kościele i byłam bardzo zdziwiona, bo wszedł do naszego kościoła Indianin w Toronto tutaj. Wszedł Indianin, przez cały kościół przemaszerował. Przyszedł pod główny ołtarz, wyciągnął ręce, pięknie ręce wyciągnął w górę, jakby Boga o coś prosił, a u nas jest Pan Jezus w głównym ołtarzu, wyciągnął ręce, skinął głową, widział światełko, wiedział, gdzie jest. Na pewno był pierwszy raz, ale zwrócił uwagę, poszukał światełko czerwone i poszedł właśnie tam do Pana Jezusa, tam ukląkł, pomodlił się, wyciągnął również ręce i wyszedł. Ja początkowo nawet przestraszyłam się, dlaczego ktoś taki przyszedł do naszego kościoła, bo my sami Polacy. Ale później jak on wracał, patrzę, to Indianin. I właśnie nawet jak on te pięknie ręce wyciągnął do Boga i czasem jak my modlimy się Ojcze Nasz w kościele, to chciałabym, żeby tak pięknie ręce wyciągnąć, jak ten Indianin w górę pięknie wyciągnął. Nie tak tylko troszeczkę. To mi się bardzo podobało. Czasem nawet tak marzę, żeby tak było. To wszystko. Jeśli można, to poproszę o tym
dobrze,
właśnie.
Jeżeli... Dobrze,
jeżeli... Moim pasterzem jest Pan.
Dziękujemy Pani Reno z Panem Bogiem.
Zapłać.
Pan jest pasterzem moim.
Niczego mi nie pragnie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Pan jest pasterzem moim. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję Bogu, że od początku słucham Radia Maryja. Pierwszy raz dopiero dodzwoniłam się, a dzwoniłam już kilkadziesiąt razy. Ale chodzi mi o to, że są cuda. Proszę księdza, ponieważ należałam do parafii ojców Marianów. I tam jakoś ojcowie, tam właśnie nauczyli mnie się modlić. Pamiętam pierwszy raz taki moment, przecież nie raz odprawiałam drogę krzyżową w poście. I podczas, w jednym roku, podczas odprawiania drogi krzyżowej, prowadził ksiądz Zygmunt tą drogę krzyżową, przy stacji ukrzyżowania Pana Jezusa ogarnął mnie, ale to się nie, tego nie mogę zapomnieć, a to już kilkadziesiąt lat było. Taki straszny, jakaś żałość, taki lęk. Nie to, ja tego nie umiem wytłumaczyć. Ja tego nie umiem wytłumaczyć. I takich rzeczy się nie zapomina. Ja wiem, że to był cud o nawrócenie moje. Drugi taki moment, proszę księdza, bo na pewno z księdzem rozmawiam, czy ze świeckim.
Tak, tak, z księdzem.
Drugi taki moment, ponieważ jak przyszłam na emeryturę, miałam dużo czasu i jeździłam do Lichenia do pracy. Na ten temat dużo bym mogła powiedzieć, ale powiem tylko jedyny taki moment. W niedzielę, ponieważ po mszy przeszłam się, mówię, pójdę obejrzysz sobie cmentarz, wyszłam sama. I koło kościoła, przechodząc koło kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, to jest luty, godzina tak koło drugiej, jest mrzawka. Ja naraz słyszę tam jakiś jazgot, tak jakby było ze trzy klasy maluchów. Tak. I mówię zaraz, no jak to tak w kościele można się zachowywać? Doszłam do drzwi, wziąłam za klamkę, otworzyły mi się te drzwi, weszłam do kościoła, nie ma nikogo. To siusieńko. Zrobiło mi się tak jakoś trochę głupio. Ale uklękłam, zmówiłam pacie, zmówiłam pod twą obronę i wyszłam. I to nie, ja wierzę, że to nie są przypadki, że to są jakieś cuda. Pan Bóg chce zwrócić na to uwagę. Naszą. Czy coś? Zastanów się. I wiem, proszę księdza, jak mi jest bardzo ciężko. Ja jestem grzesznikiem, mam 77 lat, jestem nerwus, jestem chora czasami. Jest mi bardzo, coś zrobię nie tak. Jest mi bardzo źle. Biegnę bardzo, bardzo często do kaplicy przyszpitalnej, w szpitalu przemienienia Pańskiego. To mi się tak dobrze modli i naprawdę uspokaja mnie ta modlitwa w kaplicy, czy w kościele, ale przeważnie chce mi się właśnie samej pusta kaplica, ja z Panem Bogiem. I naprawdę to są takie momenty niezapomniane.
Dziękujemy Pani Mario za to świadectwo i gratulujemy takiego otwarcia się na te momenty, w których Bóg do Pani przemawia. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Tomasz Siemieniec, moderator dzieła biblijnego w diecezji kieleckiej. Nasza audycja, wspólne rozważanie, medytowanie Słowa Bożego najbliższej niedzieli dobiega końca. Prosimy o słowa podsumowania oraz słowa pozdrowień dla najbliższych.
Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wzięli aktywny udział w tej audycji. Jak widać, również czasy, w których żyjemy, są naznaczone działaniem Pana Boga, a więc wielu spośród nas również spotykają wydarzenia, w których odkrywają ten, powiedzielibyśmy, Boży palec. To bardzo dobrze. Bo Pan Bóg nie zapomniał o nas, nadal działa dla naszego zbawienia, nadal nas wspiera i to jest również takie zadanie dla nas, byśmy to Jego działanie ciągle umieli odkrywać, byśmy w tych różnych wydarzeniach, które się dokonują wokół nas, umieli dostrzegać Pana Boga. byśmy umieli dostrzegać Jego działanie przede wszystkim w ludziach. Chciałbym jeszcze nawiązać do postaci apostoła Pawła, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu. Tam była rzeczywiście nadzwyczajna interwencja Boga, swego rodzaju cud, którego apostoł doświadczył na sobie. I to jego spotkanie z Bogiem sprawiło, że stanął w szeregu gorliwych głosicieli Ewangelii. To jest dla nas bardzo optymistyczne, dlatego że widzimy, iż nie trzeba przekreślać ludzi. Może czasami ktoś, kogo my już spisujemy na straty, mówiąc, że Pan Bóg nie będzie miał z niego pożytku, może ktoś właśnie stanie się takim człowiekiem, w którym dokona się prawdziwy cud przemiany. A przecież historia potwierdza, że niejednokrotnie z wielkich prześladowców wyrastają gorliwi głosiciele Ewangelii. Wszystkim słuchaczom chciałbym zadedykować ten fragment z mojej ulubionej księgi biblijnej, księgi Apokalipsy świętego Jana. Właśnie taki tekst, który można powiedzieć, że jest wyznaniem wiary ludzi dostrzegających działanie Boga. Bardzo krótki fragment, bardzo często znajdujący się w naszej modlitwie brewiarzowej. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, o Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo Ty sam jesteś święty. Dziękuję za udział w audycji. Pozdrawiam wszystkich miłośników Bożego Słowa, tych, którzy wsłuchują się w Jego głos. Moje osobiste pozdrowienia pragnę skierować także do studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tych, którzy finiszują, do parafian z parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie i do parafian z mojej pierwszej parafii w Książu Wielkim koło Miechowa w diecezji kieleckiej. Szczęść Boże!